Dobrze, to dzisiaj kolejna lekcja z cyklu ku pokrzepieniu serc. No i może się uda, że dzisiaj jakieś tam serce będzie pokrzepione, a może nie. Dalej z Księgi Przysłów, jakoś tak jeszcze nie wyczerpałem pomysłów na tą księgę, więc cały czas siedzimy w tej księdze. I wykorzystujemy materiał, który jest tam zawarty. I przeczytajmy sobie, zanim podam tytuł lekcji, przysłowie z 20 rozdziału, 5 werset. 20 rozdział i 5 werset.
Mogłabym to mam od razu. Rada w sercu człowieka jest jak głęboka woda, ale człowiek roztropny zaczerpnie jej.
Tak. Zrozumiałe. Rozumiecie to przysłowie, prawda? Co to znaczy? Ciekawe przysłowie, prawda? Ale co to znaczy w praktyce? Jak je zastosować? Bo są przysłowia, które czytamy i od razu wiadomo, o co chodzi. Prawda?
No dobrze by było zdefiniować, co to jest ta rada.
No właśnie.
To byśmy wiedzieli, że z niej można czerpać coś.
Rada to jest rada.
Jest to jak głęboka woda.
No, to jest pewna przenośnia.
I człowiek roztropny może
to jest czegoś zaczerpać. Tak. No i teraz pytanie, co to oznacza? Co oznacza to przysłowie? O czym ono mówi?
No ale czym jest ta rada?
I jak to jest z przysłowiami? Najlepiej wie o tym, co miał na myśli autor. Mhm. I ten, kto to przysłowie wymyślił. Ale jak to również jest z przysłowiami, mają one swoje szersze znaczenie. Można je na różne sposoby zinterpretować. Bo jak to z przysłowiami? Tak? Czasami jest tak, że całe przysłowie coś oznacza. Czasami jest tak, że bierze się tylko część przysłowia i zrobi z nich zupełnie inne znaczenie. Bo przysłowia to są przysłowia. Natomiast te, które tu są, mają nam dać lepszy wgląd, jak mamy postępować. Więc tytuł dzisiejszej lekcji, zanim jeszcze powiem, jak rozumiem to przysłowie i jakie dalej przeczytamy przysłowia, temat dzisiejszej lekcji o korzystaniu z wody, czyli jak się nie utopić. Robert pytał o słowo ta rada. Więc ta rada może oznaczać konsultację, może oznaczać pewien projekt, plan postępowania, schemat, strategię działania. Na przykład, tak? W tym kontekście należy rozumieć to słowo rada. Bardziej zrozumiałe już jest teraz przysłowie, czy dalej nie? No popatrzmy sobie. Rada w sercu człowieka jest jak głęboka woda. Z czym się wam kojarzy głęboka woda?
No z ogromem. Z takim.
Z dużą ilością wody, tak?
Tak?
I nie dość, ona jest głęboka, więc co?
Niewyczerpalna.
Można się pogubić, można się utopić w niej, zachłysnąć tą wodą, ale mądry człowiek co on potrafi zrobić? Co potrafi? Nie, co potrafi?
Naczerpać.
Naczerpać jej, czyli wziąć co?
To, co potrzebne.
Tyle, ile trzeba. Tyle, ile będzie bezpieczne. Czyli to jest tak, mam ogrom wody, rada w sercu człowieka, pomysł, ten pomysł, projekt pewien, jest jakiś problem i człowiek ma wiele pomysłów w głowie. I wydaje się, który wybrać. To i tak można zrobić i tak. Ale mądry potrafi naczerpnąć, potrafi wybrać to, co właściwe. Czyli każdy ma wiele pomysłów w głowie, jak ma jakiś problem. I tak chce rozwiązać, i tak. Pytanie, co to znaczy, że mądry potrafi naczerpać? Czyli wybrać z tego to, co właściwe. I tak rozumiem to przysłowie. Czyli człowiek ma wiele pomysłów, jak rozwiązać problem, ale tylko mądry potrafi wybrać ten właściwy sposób. Żeby się nie pogubić, żeby się nie utopić w tych pomysłach i nie popełnić błędu. I dzisiaj chcę o tym, na podstawie tego przysłowia, powiedzieć troszeczkę o mowie. Bo co prawda słowa nic nie kosztują, w sensie, że możemy coś obiecać, ale nie wymaga to naszego wysiłku. W tym sensie nasze słowa nic nie kosztują. Naobiecywał, a potem nic z tego nie wyszło. Ale często jak mówimy coś, to potem nie możemy cofnąć tych słów i wtedy te słowa mogą bardzo dużo kosztować. Mogą kosztować czyjeś obrazę, utratę przyjaciela, tak? Popełnienie jakiegoś grzechu, potem ciężko to cofnąć, bo głupot nagadaliśmy pośpiesznie, nie przemyśleliśmy i wtedy te słowa, a i owszem, one mogą nas, one nic nie kosztują, bo my wciąż je wypowiadamy, ale one mogą nas kosztować.
Mają swoje konsekwencje.
Tak, mają swoje konsekwencje i w tym sensie one mogą nas kosztować wiele. I dzisiaj o tym właśnie chciałem, żebyśmy sobie powiedzieli. Zobaczmy sobie kolejne przysłowie. 18 rozdział, 4 werset.
Słowa ust człowieka są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak płynący potok.
No proszę, kolejne przysłowie. Co to znaczy? Słowa ust człowieka są jak głębokie wody. Znowu.
Zagrożenie.
No. Co to znaczy, że słowa ust człowieka są jak głębokie wody?
Może za dużo wypływa po prostu z tych ust.
Wszystko można powiedzieć.
Wszystko, jakby to jakby o ilość chodzi, tak?
Ilość słów. Ale co? Na czym polega mądrość? Głębokie wody, szerokie, rozlane, niekontrolowane, rozlewisko, ja to tak wyobrażam sobie. Ale na czym polega mądrość? Płynący potok, to co to jest?
To jest mniejsze.
Kontrolowany. On ma swoje koryto i kontrolujesz. Więc mówić trzeba, ale trzeba wiedzieć, co się mówi. Nie gadać po próżnicy, nie gadać bezmyślnie, bo wtedy się robi rozlewisko. Gdzie dużo słów, tam grzech. Jak mówi w innym miejscu Słowo Boże. Czyli człowiek wypowiada wiele słów, ale tylko mądry potrafi je kontrolować. Potrafi trzymać je w korycie takim, w ryzach. Tak? Jak płynący potok. Tak ja rozumiem to przysłowie. Oczywiście można je zinterpretować na inny sposób, ale trzeba też je uzasadnić. Prawda? Ja wam od razu uzasadniam, dlaczego tak to rozumiem. Więc człowiek wypowiada wiele słów w połączeniu z tamtym przysłowiem, ale tylko mądry potrafi je kontrolować. Dlaczego tak uważam? Bo jest jeszcze jedno przysłowie z 17 rozdziału, 14 wersetu.
Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę. Dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie.
No. Z czym wam się to kojarzy?
Kłótnia zaczyna się też od słów. Jakby nie patrzę.
Co to znaczy, że ktoś, kto wstrzyma kłótnię, jest jak ten, kto puszcza wodę? Co to znaczy puszczać wodę?
Już ta woda, jak się rozlaje, to nie można nad nią zapanować.
Jest tama i pęka tama.
No.
I co się dzieje?
Poszło!
I nie idzie tego zatrzymać. Już nie idzie tego zatrzymać. Koniec. Poszło, musi się wylać i dopiero wtedy. Już nie skontrolujesz tego. Ale co jest napisane? Żeby tak się nie stało, to co?
Trzeba zaniechać spowiedź.
Zanim, kiedy?
Zanim wybuchnie.
Zanim wybuchnie. Zaniechaj sporu, zanim on wybuchnie. Kontroluj słowa. Nie pozwól, żeby wybuchł konflikt, dlatego że wtedy już nie będziesz nad nim panować. Już nieważne, co powiesz. Woda się poszła. Już będzie katastrofa, bo jak woda idzie, to niszczy wszystko.
No tak,
łatwo jest puścić wodę, ale weź ją zatrzymaj.
Żeby się pokłócić, to trzeba co najmniej dwie osoby.
Łatwo jest powiedzieć wiele słów. Trudniej je kontrolować. Łatwo mieć wiele pomysłów na rozwiązanie sprawy, problemu. Wiele, co ja powiem, jak nie powiem. Ale wybierz to, wybierz te słowa, które właśnie załatwią to. Czasami jest tak, że możemy powiedzieć wiele słów, ale one niekoniecznie będą, one niekoniecznie zatrzymają potencjalny konflikt. Więc nie chodzi o to, żebyś ustalił, co będziesz robił. Ale żebyś tak to ustalał, żebyś zapobiegał konfliktowi, a nie go inicjował, bo on jeszcze nie wybuchł. Jak już wybuchnie, to już po wszystkim, to już pozamiatane jest. Kto zaczyna kłótnię, ten uwalnia wodospad. Mądry nie pozwoli na niekontrolowaną powódź w przenośni, w cudzysłowie. Księga Przysłów, 20 rozdział, 3 werset. Wracamy do 20 rozdziału, to jest obok siebie. 20 rozdział, 3 werset.
Zaprzestać sporu jest zaszczytem dla człowieka, ale każdy głupiec się w niego wdaje.
Co tu mamy? Ktoś powie, wygrałem, kłóciłem się, ale wygrałem. Przyparłem go do muru. Nie miał już co odpowiedzieć. Co mówi Słowo Boże? Zaszczytem jest nie wygrać spór. Zaszczytem jest go zaprzestać. Głupiec się w niego wdaje, a to, czy go wygra, czy nie, to już nie ma znaczenia. On już jest głupcem. Bo już się wdał w spór. Słowo Boże mówi, unikajcie sporów o prawo. Tak? Sporów, unikajcie sporów, na przykład teologicznych, tak? W nowym, w nauczaniu apostolskim. Unikajcie sporów, gdzie jest spór, wy tam nie bądźcie. Nieważne, czy go wygracie. Nieważne, czy zastrzelicie swojego adwersarza. Sam fakt, że wdaliście się w spór, jest głupstwem. Mądry potrafi zaniechać sporu i to jest zaszczyt, bo to świadczy o tym, że jest to człowiek mądry. Zaszczytem jest nie wygrać, a zaprzestać, zostawić. Niech ten ktoś uważa, że jest lepszy. Ale żeby się z nim nie pokłócić. I to jest zaszczyt. Więc czasami jest tak, że czujemy się, że to nie powiedzieliśmy, tamto. Nie. Złe myślenie. Chlubą jest nie stawiać na swoim, kiedy to jest tylko kłótnia. Bo ona nic nie wnosi. Księga Przysłów, 30 rozdział, 33 werset.
Jak ubijanie mleka daje masło i wycieranie nosa wywołuje krew, tak kto wzbudza gniew, wszczyna kłótnię.
Co mówi to przysłowie? Przeczytajcie uważnie, co mówi treść tego przysłowia. Ubijanie mleka zawsze da masło. To jest normalne. Tak samo jak mocne wycieranie nosa, kto wie, to wie, kto nie wie, ja wiem, powoduje krwotok. Tak, jak to jest, te dwie rzeczy są oczywiste, tak co jest oczywiste? Ten, kto wzbudza gniew, wszczyna kłótnię. Co jest początkiem kłótni?
Gniew.
Czyj gniew?
Drugiej osoby, konkretnej osoby.
A czym on jest wywołany?
Jej jakby postawą.
Czytaj tekst. Kto wywołuje czyj gniew? I kto wszczyna kłótnię? Jest dwie osoby, tak? I co robi jedna?
Jest gniewna.
Jest gniewna. A dlaczego jest gniewna?
Bo druga robi coś, co jej się nie podoba.
Tak, bo jest jedna osoba, która prowokuje tamtą do gniewu. Jak tamta się zgniewa, to co zaczyna? Kłótnie. Więc kto jest inicjatorem?
Ta osoba, która wzbudza gniew. Prowokuje.
Ta osoba, która prowokuje. Prowokator. Można z kimś rozmawiać i nic nie powiedzieć. Ale tak mu dosolić, że on się zdenerwuje. Zgniewać go. I wtedy, no ale czego ty się denerwujesz? Czego taki agresywny jesteś? No właśnie ty mnie sprowokowałeś. Sprowokowałeś mnie do tego. Dlatego się gniewam. Jeśli kogoś zgniewasz, to prowokujesz go do kłótni. Tym samym ty ją wywołujesz. Ty ją wywołujesz.
To jest ciekawe, bo to jest prawda, bo nawet na szkoleniach kiedyś było, żeby sprowokować człowieka, wystarczy mu powiedzieć, no proszę cię, nie denerwuj się, bądź spokojny. A on jest spokojny, nie? I on zaczyna już odpowiadać w sposób inny. Tak.
I niby nic nie powiedziałeś.
I 2-3 razy to samo można powiedzieć i człowiek zacznie się rzucać.
Tak. Dlatego Słowo Boże mówi, żeby nie prowokować ludzi, żeby zaczynali się gniewać. Ponieważ człowiek zagniewany, który nie ma tej mądrości, tak? Ostatnio czytałem kawałki wywiadu z pewnym bardzo znanym aktorem i on mówi tak, aktorzy czasami bywają próżni. Aż się zaśmiałem.
Czasami nie bywa.
Albo czasami nie bywa.
Czasami bywają próżni.
Dobrze mówię. Chyba często bywają próżni.
Więc pytanie, czy człowiek w ogóle nie jest próżny? Czy bywa taki moment, że on nie jest próżny? Myślę, że to jest kwestia tylko świadomości pewnej. A można stwierdzać różne rzeczy, tak? Ale można tej wiedzy nie mieć. I można widzieć tylko swoje bardzo skrajne sytuacje, skrajne emocje i te skrajne emocje oceniać jako próżność. A te już mniej skrajne oceniać jako normalne postępowanie. Więc świadomość swojej natury i świadomość swojej osoby daje perspektywę na to, jacy jesteśmy. I jeden widzi więcej, drugi mniej. Ja taki przykład daję często, jak człowiek się nawraca, nie wiem jak wy, ale ja, jak się na początku nawróciłem i parę rzeczy Bóg mi pozabierał, to ja myślałem, że jestem bezgrzeszny już, że ja już taki hiper latający w powietrzu jestem, że ja już jestem czysty, że Pan Jezus mnie usprawiedliwił, że ja już nic złego nie robię. Ale po tym, jak minęło ileś tam lat, jak zacząłem uświadamiać sobie, co ja wtedy robiłem, ile w tej chwili we mnie jest jeszcze, ile będzie do końca życia, świadomość swojej grzeszności, której wtedy nie widziałem. Więc człowiek może nie widzieć pewnych rzeczy. Ale co jest bardzo ważne, wracamy teraz do tematu. Ktoś może uważać, że kogoś on bez powodu się gniewa. Możesz nie widzieć, że go sprowokowałeś. To może być w tobie. Po prostu możesz taki mieć sposób bycia. Prowokacyjny. I możesz tego nie widzieć. Może to nie trafiać do ciebie, nawet jak ci ludzie uwagę zwracają. Dlatego ja zawsze przywołuję to miejsce, że my jako dzieci Boże powinniśmy prosić Boga, żeby pokazał nam nas samych, jacy jesteśmy. Bo Bóg przenika nasze wnętrze, duszę. Nasza dusza jest jak lampa dla Boga. On wszystko widzi w nas. I Bóg może pokazać, jacy jesteśmy, żebyśmy mogli przynajmniej mieć świadomość tego i w miarę możliwości unikać sytuacji, pewnego myślenia, które wcale nie jest dobre. Bóg otwiera oczy na naszą grzeszną naturę. Bóg uświadamia nam głębiny grzeszności, dlaczego oczekujemy na nowe ciała, a nie liczymy, że dalej będziemy w tych żyć. Bo w nich się nie da żyć. Nie da się, jak Paweł mówi w 15 rozdziale listu do Koryntian 1. Nie da się. Te ciała są niereformowalne. Ciało i krew Królestwa Bożego nie dziedziczą. Koniec, kropka. Tak jest napisane. I Bóg to pokazuje, więc Wracamy, jeśli kogoś gniewasz, to prowokujesz do kłótni, sam ją wywołujesz. Uważajmy, nie bądźmy złośliwi, nie bądźmy zjadliwi. Jeżeli znamy człowieka i wiemy, co go może zdenerwować, nie prowokujmy. Rozmawiajmy tak, żeby ta rozmowa była łagodna. To nie jest łatwe, bo czasami nasza natura stara jest silniejsza od pragnienia ducha i wtedy popełniamy grzech. Natomiast świadomość tego i jeżeli to wchodzi w taki tryb naszego życia, to częściej potrafimy to zobaczyć. Częściej jesteśmy czuli na głos Ducha Świętego. Częściej. A to już jest postęp. Ale Słowo Boże o tym mówi. Nie wszczynaj kłótni. Niech to, co mówisz, będzie jak płynący potok. Naczerpnij tyle, ile ci trzeba z tych pomysłów. Nie wszystko, bo się utopisz. Tylko tyle, ile trzeba. Nie uwalniaj wodospadu, którego potem nie zatrzymasz. Niech ta woda ciurka sobie tam. Tyle, ile jesteś w stanie skontrolować. Zanim puścisz wodę, poczekaj. Zastanów się, ile trzeba tego odkręcić tam zaworu. Przysłów 22:10.
Wyrzuć szyderco, a ustanie spór. Owszem, zakończy się kłótnia i zniewaga.
Tak. Jeżeli jest problem, jeżeli jest sytuacja, której nie da się kontrolować, a chcemy zakończyć spór, ponieważ jesteśmy gdzieś w czymś, to jest jedyne rozwiązanie. Tego, który jest inicjatorem całego zamieszania, trzeba usunąć. Póki on jest, spór nie ustanie. Zamknąć mu usta. Nie pozwolić, żeby mówił dalej. A często jest tak, że lepiej z nim się nie zadawać, bo już sam widok potem prowokuje, już wywołuje w ludziach nerwy. Tak bywa. Są ludzie, którzy po prostu mają tak. Tak mają. Zaraz do tego dojdziemy. Idźmy za ciosem. Przysłów 22, ten sam rozdział, ale 24 i 25.
Nie przyjaźnij się z człowiekiem gniewliwym i nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś nie przybył do jego dróg i nie zastawił sideł na swą duszę.
Co ten fragment mówi? Kto się zmieni? Ten złośliwy pod naszym wpływem, czy na odwrót?
Na odwrót. Nie, nie zmieni się pod naszym, tylko pod jego wpływem.
I trzeba to pamiętać.
Dlaczego tutaj jest tak jasno napisane?
Wielu ludzi popełniło błąd, uważając, że ich właściwa postawa zmieni złośliwego. A jest odwrotnie. Jeżeli będziemy się zatawać z takim człowiekiem i będziemy z nim towarzyszyć i uczestniczyć w jego rozmowach, słuchać go, rozmawiać z nim, to może się okazać, że długo, niedługo, ale zaczniemy przejawiać takie postawy jak on. I wtedy co ucierpi?
Dusza.
Czyja?
Nasza.
Trzeba mieć na to baczenie.
Ja mam takie, krótko mogę? No. Mi się takie przysłowie przypomniało. Kto się z kim zadaje, takim się staje. To? I jakby poniekąd troszkę...
To jest parafraza tego, co jest w Słowie Bożym, bo wiele przysłów jest na tym opartych.
No właśnie, kto się z kim zadaje, takim się staje, bo ja nigdy nie myślałam o tym tak głębiej. No, powtarzam, to było przysłowie.
Ale... Kolejne przysłowie, 15:23.
Człowiek cieszy się z odpowiedzi swoich ust, a słowo powiedziane we właściwym czasie jakże jest dobre.
Co ten fragment mówi? Co jest cenne? Co jest zaszczytem? Umieć powiedzieć, co trzeba w odpowiednim czasie. Umieć powiedzieć, co trzeba w odpowiednim czasie. Gdy nadciągają chmury sporu, umieć powiedzieć coś, co załagodzi spór. Kiedy ktoś jest w jakiejś sytuacji, kiedy trzeba mu wesprzeć go, umieć powiedzieć to, co trzeba. Albo jak ja to mówię, nic nie mówić. Bo lepiej nie powiedzieć nic, niż powiedzieć...
Za parę słów za dużo. Jakby potrzebnie.
Nawet nie parę słów za dużo.
Tylko słowo za dużo.
W ogóle nie to, co trzeba. Co spowoduje odwrotną reakcję. Bo to, co dla jednego pomoże, dla drugiego wcale nie. Słowo pocieszenia jest nierówne słowu pocieszenia. Uwaga nie jest równa uwadze. Bo czasami jest tak, że ten, kto słyszy uwagę, dopiero po czasie ci podziękuje. Inne przysłowie mówi. On ci podziękuje, ale po czasie. Natomiast pochlebstwo od razu będzie pochwalone. Ale trzeba tak powiedzieć, żeby potem tego nie żałować, jak mówi Słowo Boże. Kontrolować to, co się mówi. Cenne jest umieć powiedzieć to, co trzeba w odpowiednim czasie. Ostatnie przysłowie, 25-23. Łatwo się czyta, trudniej się robi, ale nie jest to niewykonalne.
Jak północny wiatr przepędza deszcz, tak gniewna twarz przepędza plotkarski język.
Jeszcze raz.
Jak północny wiatr przepędza deszcz, tak gniewna twarz przepędza plotkarski język.
Północny wiatr przepędza deszcz, czy nie?
Tak.
Wydaje mi się, że chyba tak.
Nie znam się na wiatrach, ale widzę, że tak pisze. Że tak pisze.
Meteorologiem nie jestem, ale wydaje mi się, że tak.
Wierzę w słowo, bo...
I tak to rozumiem. Czyli zakładam, że północny wiatr... Dlaczego? Bo wtedy ta druga część ma sens.
No tak, no tak.
Co zamyka usta plotkarzowi?
Gniewna twarz.
Że już dość.
Ja nie chcę tego słuchać. Dopóki go słuchasz i się uśmiechasz...
To on ma pożywkę.
Tak, on będzie mówił i się nie skończy. I będziesz musiał tego słuchać. Ale kiedy okażesz mu swoje niezadowolenie albo zachowasz twarz marsową, to wcześniej czy później się połapie, że przestanie prawdopodobnie, nie będzie kontynuował bez końca. Zróbcie taki eksperyment, a może już nie raz robiliście, jak ktoś odpowiada wam nieprzyzwoity dowcip, a wy zachowujecie marsową twarz. Zauważyliście, jak często głupio jest ludziom?
No.
Są po prostu zmieszani. Nie wiedzą, zmieszani, nie wiedzą, jak się zachować. Raz, drugi, trzeci, nie będę już ci tego opowiadać. Przynajmniej większość. Wiem z doświadczenia, z autopsji. Ja jestem uczulony na kawały o Żydach. Jak słyszę kawał u Żydów, to zawsze mam taką puentę, że już następnym razem ten ktoś mi dowcipu nie opowiada.
Jako?
A to zależy od dowcipu. Mhm.
Myślałem, że jakoś może wiesz. Jedną.
Kiedyś przyszedł do mnie taki klient i zaczął mówić, jak to Żydzi są bogaci, rządzą światem. I on mówi, widzi pan, Żydom zawsze wszystko najlepiej wychodziło, a my jesteśmy nieudacznikami. Chciałbym być Żydem. Gość zabrał się i poszedł. Bo co miał powiedzieć?
Wyraźnie, ją zazdrościł chyba.
I teraz jak przychodzi do mnie, to rzadko mówi o Żydach. Ale jeżeli mówi, to znowu dostaje jakąś puentę. Bo ktoś ma zawsze kompleks. Zazdrości lepszym. Chcesz zamknąć usta plotkarzowi, okaż mu swoje niezadowolenie. Nie pochwalaj tego, co mówi. To najszybciej zakończysz dyskusję. To nie jest łatwe. A przynajmniej nie zawsze jest łatwe. Ale Słowo Boże mówi, że skuteczne. Skuteczne jest. Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali dwa fragmenty, które są przypomnieniem. To nie jest nic nowego, my je czytamy wielokrotnie, ale to są takie fragmenty, które warto sobie przypominać, utrwalać, a z czasem zapamiętać, no, znać na pamięć i jeszcze lepiej. List Jakuba, apostoła, 3 rozdział, od 8 do 18 wersetu. Cały kontekst sobie przeczytajmy.
Trzeci rozdział?
Tak? Tak, od 8 do 18 wersetu.
Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokoznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Tak. To jest niesamowite źródło, nasz język. Takie, którego w naturze nie ma. A nasz język taki jest. Ale tak być nie powinno. Źródło i drzewo nie może wydawać owocu nie takiego, jak z natury do niego należy. A nasz język ma to do siebie, że jest wyjątkiem. Że potrafi błogosławić i przeklinać. Ale, co jest bardzo ważne, jeżeli przeklina, to wtedy to błogosławieństwo nie ma mocy. Ono jest na ustach, ale ono nie ma w mocy, nie ma nic. Dlaczego? Bo za nim nie stoi Bóg. Dlatego Słowo Boże mówi, prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. W innym miejscu próbuję znaleźć to miejsce, zaraz znajdę. Jeszcze Robert, przeczytaj może 2 Piotra, 2 rozdział, 17 werset, a ja spróbuję sobie znaleźć jedno miejsce. Tym, którzy pokój czynią. Tak, w Gdańskiej jest tym, którzy pokój czynią. Tak, jest troszeczkę inaczej. 17. To prawda.
Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki.
Ci, którzy byli tacy, jak skończyli. O jakich ludziach tutaj jest napisane? Popatrzcie w kontekście. O dobrych czy o złych?
Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili.
Jeszcze jedna przypomnę. 21 przysłów, 21, 27. Przysłów 21, 27. To w kontekście Jakuba.
Ofiara niegodziwych budzi odrazę, a cóż dopiero, gdy ją w niegodziwości ofiarują.
Tak. I parafrazując to, co mówi Jakub, źródło nie może wydawać słodkiej i gorzkiej wody, tak jak drzewo nie może rodzić figowy, nie może rodzić oliwek i na odwrót. Dlatego jeśli usta wypowiadają przekleństwo i błogosławieństwo, to kończy się tylko na przekleństwie. Ponieważ błogosławieństwo, modlitwa wtedy nie ma tego wymiaru, jaki by miała, gdyby było tak, jak Jakub mówi, tak, moi bracia, być nie powinno. Niegodziwego już pomysł ofiary budzi wstrętu Pana, a tym bardziej, gdy On to składa. Więc to nie jest tak, że można sobie robić, co się chce, a Bóg i tak będzie zadowolony, bo nie będzie. I od dobrych intencji się zaczyna. Ale jeśli człowiek nie wprowadzi mądrości tej i wiedzy w życie, to pozostaje ona tylko martwym słowem. Kolejnym kazaniem w sobotę. I nic więcej. Krótkimi emocjami, krótkim wzruszeniem, krótkim postanowieniem do momentu zamknięcia drzwi na zewnątrz. A potem wracamy do starego życia. Raz czy drugi się nie uda, machamy ręką. I próbujemy znaleźć usprawiedliwienie. A Słowo Boże mówi, tak być nie powinno. Powinniśmy być na to wyczuleni. Jeżeli coś takiego się zdarza i Duch Święty nam pokazuje, mamy rozeznanie, że to nie było właściwe, to trzeba po prostu przeprosić. I próbować do skutku. Żeby się nie utopić. Tak jak ci z listu Piotra. Żeby się nie utopić. To wnioski. Jakie macie wnioski?
Ja mam taki wniosek, ale niestety na to będzie taki już mój, czy na
wniosek. Mów wniosek.
Dobra, okej. Okay. Mi chodzi o taką pychę, bo jakby to mi się wszystko jakby tak spychło troszkę z tego.
W jakim kontekście?
I tego gniewu nawet. Tak sobie pomyślałam, że gniew jest jakby takim z tej pychy, tak?
No, Słowo Boże też mówi, że pyszałek wznieca spór.
Tak, jakby i to jest dla mnie takie, jakby, no, takie bardzo dość istotne, tak zauważyłam przynajmniej teraz, nie?
Okay.
Że jakby pycha jest takim zalążkiem tego gniewu, tego całego. Tak.
No, pokaż mi niepysznego.
No właśnie. Nawet ten przykład z aktorem, tak? No to też jest przykład dobrej pychy, no nie?
Pokora powinna być naszym standardem. Mhm. Natomiast nigdy się nie wyzbędziemy całkowicie naszej pychy. Natomiast nie pozwólmy, żeby ona władała naszym życiem. Co jeszcze? Jakie jeszcze wnioski?
Trzeba kontrolować swój język.
I emocje.
Na mocy.
Co jeszcze?
Bez Bożego wsparcia możemy się starać, ale i tak nic nie uzyskamy z tego.
Jeszcze raz?
Bez Bożego wsparcia możemy się starać, ale nic nie uzyskamy. Mm-hmm. Potrzebujemy do tego wszystkiego mocy Bożej.
Tak, to prawda.
Potrzebujemy.
Potrzebujemy.
Z naszego starania.
Tak.
To, co wypowiadamy, ważne jest co w sercu, bo z serca pochodzą odniesienia, tak, co myślimy o człowieku, z którym mamy problemy i co gromadzimy w sercu i tym będziemy później przychodzą emocje, nie ma panowania nad tym i jak potok.
Tak. Jaki jeszcze wniosek?
Udzielać komuś dobrej rady lub zwracać uwagę. Dobrze by było czynić to we właściwym czasie.
I we właściwy
sposób.
Dokładnie. Co jeszcze?
Też uważać, z kim się zadaje.
Tak.
Żeby nie zadawać się z ludźmi, którzy widzą jego sporo. No, można samemu przejąć ich zwyczaje.
Tak, tak. Co jeszcze?
Też bardzo dobre jest porównanie z tą wodą, bo woda jest takim jakby żywiołem, której nie da się powstrzymać, tak? No i właśnie tak samo z konsekwencją jakby emocji czy też słów, tak? Jest to ciężkie do jakby później do naprawy, tak? A wody w ogóle chyba, no ciężka sprawa z wodą jest, tak? Jeżeli chodzi o katastrofę, tak? Że było chodzi po prostu do wody. Bardzo dobre porównanie.
Tak, pamiętajmy, że tak jak mówi Jakub, jeszcze tutaj nawiążę do tej Starej Gdańskiej i tego, co tu mamy. Jeżeli mamy pokojowe nastawienie, właściwe nastawienie i za tym idą właściwe słowa, to też będziemy korzystać z owocu, który to będzie wydawać. I ten owoc będzie dla nas. On będzie naszym udziałem, naszą korzyścią. Czyli my będziemy spożywać z tego owocu. Bo on będzie efektem naszego działania. I to jest bardzo ważne. A jeżeli będziemy niewłaściwie postępować, też będzie owoc. Ale inny. Wnioski. Wiedzieć, jak właściwie rozwiązać problem. Innymi słowy, nauczyć się pływać i nie utonąć. Jeżeli nie potrafimy tego, to przenośni utopimy się w naszym problemie.
Się
w nie rozwiążemy go. Taki drugi wniosek. Nie odkręcaj kurka z wodą, jeśli nie potrafisz kontrolować jej strumienia. Komuś urwał się kiedyś kran? Wiecie, jak to jest. Potem już nie da się zakręcić.
Trzeba biec.
To jest nieśmiertelny gag z komedii różnych. Urwany kurek, którego potem się nie da zakręcić. I z tego się ludzie śmieją. Natomiast tutaj zauważcie, w przenośni rzecz biorąc, ja tu używam tutaj metafory, tak? Natomiast co jest ważne, że jeżeli nie potrafimy, wiemy, że nie potrafimy nad naszymi słowami dobrze panować, to tym bardziej powinniśmy być ostrożni. Znając siebie i swoje ułomności i niemożliwości, nie swoje możliwości, a czasami trzeba znać swoje niemożliwości. Bo wtedy inaczej patrzymy na sprawy, z innej perspektywy, z naszej słabości. I wtedy Bóg pomaga. Ale Bóg pomaga, jak Słowo Boże mówi, tym, którzy zdają sobie sprawę ze swoich słabości, a nie ze swojej mocy. Więc trzeba się zastanowić zawsze. Postaw tamę na swoich ustach, żebyś nie wywołał powodzi. Prawdziwa chluba. Zaprzestać kłótni, a nie wygrać ją. Zaprzestać kłótni lub jej uniknąć, nie wywołując czyjejś złości i nie poniżając go, to jest sztuka. Prowokować i kłócić się każdy głupi potrafi. Chroń się przed szydercami. To są moje wnioski. A teraz zastosowanie. I też trochę tak, żeby nie było śmiertelnie poważnie. Czy potrafisz kontrolować własne zasoby wodne? Czy umiesz pływać we własnym jeziorze? Spotykasz na swojej drodze szydercę i co dalej? Kiedy ostatnio położyłeś kres kłótni? I czy ktoś kiedyś zaprzestał kłótni z tobą? Rozumiecie pytanie na zastosowanie? Kiedy ty byłeś po tej drugiej stronie? I gdyby ktoś nie przestał, to byście się pokłócili. Ty byłeś gotowy kontynuować, ale on powiedział stop. Kiedy byłeś po tej stronie? Ewa Macheta. Mnie osobiście po raz kolejny najbardziej dotyka ten fragment o języku i daje do myślenia, że lepiej mówić mniej lub czasem milczeć, niż mówić źle lub za dużo. I w moim życiu widzę takie cuda, to działa na przykład w małżeństwie, kiedy się do tego stosuję. Dużo mniej zbędnych dyskusji, prowokacji, które mogą prowadzić do nerwów, a w efekcie do kłótni. Mikołaj, ja wiem, że muszę pilnować, żeby w kwestiach biblijnych nie kłócić się o Boże prawdy, bo ile jakieś tam przyziemne sprawy łatwo, tyle czasem ciężko nie trzymać się przy prawdach, które teraz studiujemy. Chodzi mi o sprawy mniej istotne, nie fundamenty. A właśnie jeszcze nie szukać kontaktu z osobą, która jest złośliwa. Tak. No, więc takie spostrzeżenia też macie. Dziękuję. No więc, jeżeli nie macie nic do dodania, to ja już skończyłem. Każdy ma sobie materiał do przemyślenia. I niech nas Bóg prowadzi.
W tygodniu może do praktyki. Jak to po lekcjach czasami.
Samo życie. No, nie żyjemy na pustyni. Tak, otaczają nas ludzie. Niech was Bóg błogosławi.